Będziemy się dzisiaj zastanawiać, jak Bóg uzdrawia, kogo uzdrawia. Jak Jezus to czynił. Kogo uzdrawia. Myśmy już te tematy dotykali, ale dzisiaj znowu spojrzymy. Najpierw chciałbym pokazać to, co się działo w Nazarecie. Dlaczego? Bo to jest bardzo dobry przykład, który ma całościowe spojrzenie Boga, wkrótko, na temat uzdrawiania. Tam jest spis treści, a później rozstrzeliwujemy to na czynniki pierwsze. Ale kiedy patrzysz na to, co się działo w Nazarecie, to widzimy kwestię, czego Bóg chce, kto może przyjąć uzdrowienie, kto nie może przyjąć uzdrowienia. Tam jest krótko spis treści po prostu całego sposobu uzdrawiania przez Pana Boga. Więc ten Nazaret piękny, jako przykład tego, kogo Bóg uzdrawia, czy uzdrawia, kogo nie uzdrawia ewentualnie. Tam jest w skrócie to wszystko, jakby taki mały skrót. Okej, ja idę do Marka w tej chwili. Marek 6:5. Na razie zaczniemy krótkiej cytaty, a później z Łukasza będzie dłuższy. Marku 6:5. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, albo inaczej dzieła mocy. Nie mógł tam zdziałać żadnego dzieła mocy. Jedynie na kilku chorych, albo inaczej słabych, położył ręce i uzdrowił ich. Więc nie mógł, chociaż Bóg jest wszechmocny i Jezus jest wszechmocny, nie mógł tam zdziałać cudów, tak? Jedynie na kilku położył ręce. A więc byli ludzie, którzy otrzymali dzieła mocy, kilka osób, natomiast z tego wynika, że duża część nie. Więc widzimy jakby dwie grupy ludzi, tak? I teraz dalej, werset 6. Dziwił się też ich niedowiarstwu, albo inaczej niewierze. Dziwił się ich też niewierze. Tak? Także już widzimy znak. Co było przyczyną, że tej pewnej grupy nie mógł uzdrawiać. Tej większej grupy, tylko na kilku położył ręce. Jest to niewiara tej grupy ludzi. Teraz spójrzmy ten sam fragment Mateusza 13. Mateusza 13, od wersetu 53, 13 rozdział i werset 53. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddali się stamtąd. Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak, że byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Marią, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry. Czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? I byli wiedzeni, by obrazić się na niego. A Jezus rzekł do nich. Tylko w swojej ojczyźnie, w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele, werset 58, bardzo ważny. I niewiele zdziałał tam dzieł mocy z powodu ich niedowiarstwa. Niewiele zdziałał dzieł mocy z powodu ich niedowiarstwa. Tu mamy akcent, który pokazuje na tych pytaniach, które oni stawiali, znając Jezusa w rodzinie. Naturalnego Jezusa, kiedy nie wszedł jeszcze w służbę. To był zwykły człowiek. Teraz możecie siebie też tak widzieć. Że byliście kiedyś zwykłymi ludźmi, ale kiedy wchodzimy w służbę, dziś jako powołani, będziemy inni. I ludzie będą widzieć starymi nas, którzy nie chcą cudów. Albo którzy chcą nas też w kościele. Wojna między braćmi i siostrami. Często jest tak, ale to ty chcesz tego, bo ty to tak, ja tak jesteś. I co? Przeszłość pokazywana naturalna. Przecież my go znamy. Przecież on jest synem Józefa i tak dalej. Czyli my wiemy, kim on jest. Natomiast Biblia nam jasno mówi, żebyśmy my na siebie już tak nie patrzyli. My nikogo nie znamy w cielesny sposób. I kiedy na siebie patrzymy, musimy duchowo patrzeć. Bo jesteśmy powołani nie do chodzenia w ciele, ale w duchu. To znaczy, powinniśmy siebie widzieć w sposób duchowy, oczami ducha, obdarowania widzieć, jakie mamy w nas i Chrystusa w nas. I powinniśmy się błogosławić.
Tutaj widzimy, że oni cielesny sposób go postrzegali. I kiedy patrzymy na kogoś cielesny, słuchajcie, tak samo jest w kościele, nie możemy nic wziąć od tej osoby. Jeżeli przyjeżdża jakiś usługujący, a ty go krytykujesz, bo on jest taki albo owaki, nic nie weźmiesz. Dokładnie jest ta sama postawa. Jest niedowiarstwo. Jest niedowiarstwo, które polega na tym, że widzisz go w ciele. Ty go już masz postawione, że on jest bez ducha, on jest w ciele. I dlatego nic nie wierzysz. I to jest ostrzeżenie dla nas, żebyśmy brali od posłańców, które Bóg daje, maksimum, ale tu musimy być otwarci na ducha, który na nich jest. I to jest bardzo ważne. Dlatego tu oni nie byli otwarci na ducha Bożego, który był na Jezusie. Oni nie byli. Jezus nazywa to niedowiarstwem. Dlatego też jest następna wskazówka, że we własnym domu jest trudno być prorokiem. We własnym domu, we własnej rodzinie. To jest najgorsze miejsce do ewangelizowania. Najtrudniejsze inaczej, może nie najgorsze. Wyraz. Najtrudniejsze. Własna rodzina. Dlaczego? Bo my się tak znamy naturalnie nasze słabości z przeszłości, że my mówimy, no jak to, no przecież on to i tamto robił, ona robiła to i tamto. No więc nie gadaj mi, bo ja go znam. I to na tej pozycji, z tego punktu widzenia, nie jesteśmy w stanie tej osoby nawrócić. Nie wierzy, po prostu nie wierzy. Ty możesz mówić, co chcesz z ducha, ona cię postrzega w ciele. Ta osoba. Dlatego my musimy przejść w naszych małżeństwach do poziomu duchowego. Chodzenia w duchu, żeby móc sobie pomagać nawzajem, budować się w małżeństwie. Wierzę. To jest odpowiedzialność obydwu, ani męża, ani żony tylko, lecz dwóch osób jednocześnie. To jest odpowiedzialność. Okej. Okay. A więc niewiele mógł tam zdziałać z powodu dzieł mocy, z powodu ich niedowiarstwa. I teraz spójrzmy na Łukasza. W Marku i Mateuszu widzimy wyraźnie dwie grupy, tak? Ci, którzy wierzyli i ci, którzy nie wierzyli, możemy krótko podsumować. I teraz chciałem tu jeszcze zwrócić uwagę. 4 rozdział, Łukasz, od wersetu 20 aż do wersetu 28. I spójrzmy, co Pan Jezus tutaj mówi. Mamy jakby uzupełnianie się tych relacji. I widzimy coraz więcej. I teraz mamy od wersetu 20. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Otóż, po pierwsze, zaskoczenie. Wszyscy patrzą na niego. To jest pierwszy moment. I przychodzi teraz diabeł i zaczyna do nich mówić. Znaczy, najpierw czują obecność Boża. Jest coś. Coś niesamowitego jest. To jest pierwsze coś. A później ta sfera naturalna się odzywa inaczej. Wróg przychodzi i mówi, ale kogo ty słuchasz? Przecież nie znasz jego. I to jest właśnie to, co się zaczyna dziać. Najpierw zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Jest to wyraźnie podkreślone. Ale później czytam 21. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Wow! Jeszcze mocniej. Podkręcona śruba. Cisza. I teraz zaczyna się co w głowach? Co się dzieje w głowach? A wszyscy przyświadczali mu, pierwsza reakcja, czyli mówili tak, tak. Pierwsza reakcja. I dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego. Słodkie. Naprawdę Bóg. Nie? Ale potem zaczyna się. I mówili. Czy nie jest to syn Józefa? I tu się już zaczęło. Tu się już zaczęło. Czy nie jest to syn Józefa? Postrzeganie naturalne. Czy nie jest to syn Józefa? Diabeł przyszedł i mówi. Kogo wysłuchacie? Spójrzcie nie w górę, tylko w dół. Na ziemię. Przychodzicie na ziemię. Kogo wysłuchacie? Czy nie jest to syn Józefa? 23. Wtedy rzekł do nich. Z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. Widzicie, między tymi dwoma wersami musiało coś nastąpić głębiej. Z zaczęło się pewne jakieś słowa, zaczęły może okrzyki, coś się dziać, on bluźni, coś tam, kto wie co było. W każdym razie widzimy, że Jezus wprost mówi. Pewnie mi powiecie, lekarzu, lecz samego siebie, czyli ja jestem psychiczny. Pewnie mi to chcecie powiedzieć. Już od razu. Chcecie powiedzieć, że ja się nadaję do Kocborowa, czy gdzieś tam, gdzie tam ludzie chorzy na umysł, powiedzmy. Tak mówią, nie? Przynajmniej w tym świecie. Więc chcieliby cię od razu skierować tam. Dzisiaj być może z podobną reakcją w pracy się spotkałeś. Lekarzy, ulecz samego siebie. Czyli mówiąc krótko, ty potrzebujesz lekarza, ty chcesz uzdrawiać? Wiemy, że w Kafarnaum coś było, słyszeliśmy, ale ulecz siebie sam najpierw. Coś musiało być. Lekarzu, ulecz samego siebie, mówi Jezus. Nie? Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam. Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza. I teraz Jezus wyjaśnia, zaczyna się. Już wiadomo jest rzeczą, że się tłum podzielił. Już wiadomą rzeczą jest, że słuchacze są za Jezusem kilku i znaczna większość jest przeciwko, w sposób naturalny myślący. I Jezus wyjaśnia pewną rzeczywistość. Dlatego słuchajcie uważnie, tego w innych Ewangeliach nie ma. Tutaj jest kapitalna mowa Pana Jezusa, która wyjaśnia kwestię uzdrowienia. Zaprawdę powiadam wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Wiele wdów było, które potrzebowały pomocy w Izraelu. W narodzie, który miał słowo Boga i miał w nie wierzyć. Ale jednak Eliasz nie był posłany. Inaczej Bóg nie przyszedł do nikogo, do żadnej wdowy właśnie w Izraelu, co ciekawe, ale poza Izraelem posłany został Eliasz. Do kogoś, kto szukał Boga. Więc to nam wskazuje, że nie to, że mamy Biblię w ręku, ale to, żeby wierzyć Bogu, decyduje o tym, gdzie Bóg się pojawi, zamanifestuje. Widzicie? Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I werset 27. I wielu trędowatych, a więc chorych ogólnie, było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden chory Izraelu, żaden z nich nie został oczyszczony. Tylko Syryjczyk Naaman. Znowu ktoś spoza Izraela. Bo on wierzył, że jest Bóg w Izraelu. Izraelczycy nie wierzyli. Ci, którzy mieli pismo. Zobaczcie. Byli chorzy i zostali. A więc czy potrzeba powoduje, że zaraz będą ludzie uzdrawiani? To, że są ludzie na zewnątrz, w świecie chorzy, czy my wszystkich możemy uzdrawiać? Według tego?
Nie.
Dokładnie.
Nie. Wskazany przez Boga.
Dokładnie. Nie możemy wszystkich uzdrawiać, bo potrzeba sama w sobie, to jest dowód, potrzeba sama w sobie nie posyła Boga. Nie jesteś posłany do wszystkich chorych. Tylko tych, których Bóg ci da na swojej drodze. Dlatego czasami jest tak, że nie widzimy uzdrowień. Nakładamy na wszystkich ręce, a dziwimy się, że czasami nie działa to. Pójdziemy dalej, zobaczymy dlaczego. Ale mamy pierwsze oznaki. I o to chodzi, żebyśmy z tej w Nazarecie wypowiedzi tego wszystkiego macie skrót. Jeżeli chcecie zgłębiać, zgłębiajcie to, a Bóg wam da mądrość. Bo jest wiele nauk na temat uzdrawiania. Ale właśnie jest to prowadzenie ducha. Decydujące jest to. Prowadzenie ducha. I zaraz to będziemy zgłębiać jeszcze dalej. To jest początek. A więc generalnie jest tak. Lud Boga ma słowo.
I posłuchajmy.
Piąta Mojżeszowa albo Księga Powtórzonego Prawa, 7 rozdział, werset 15. I tu jest mowa o błogosławieństwie, kiedy naród Boga otrzymał słowo od Boga. Słowo Mojżesza, albo przez Mojżesza, zawarte na Synaju przymierze. I Bóg obiecuje, jeżeli będziecie słuchać mych słów, będziecie strzec mego słowa, będziecie wykonywać moje słowo, to jest napisane w wersecie 15. Pan oddali od ciebie wszelką chorobę. Nie ześlę na ciebie żadnej ze zgub plag egipskich, których byłeś świadkiem. A ześlę je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. Widzicie? To jest to, co my w Nowym Testamencie mamy, Efezjan 1:3. W Chrystusie, w Nim, jesteśmy napełnieni wszelkim błogosławieństwem duchowym w niebiosach. Czyli to, co w niebie, ma być na ziemi. To, co w niebie, zdrowie, prosperity i wszystko, co potrzeba, że tak powiem, nie ma braku, to ma zejść na ziemię, kiedy jesteś w Nim. Jeden z tych elementów, dzisiaj mówimy o zdrowiu, jest uzdrowienie. I Bóg się nie zmienił. Bóg Starego Testamentu jest tym samym, co Nowego. I Słowo jest to samo. Dlatego zwróćcie uwagę, że to Słowo jest to samo. To błogosławieństwo, że w Nim mamy dostęp do każdego błogosławieństwa. Innymi słowami, Królestwo Boże jest pełne życia. Nie ma niczego, co jest prowadzące do jakiegoś wymiaru śmierci czy przekleństwa. Nie ma nic. Tam jest samo błogosławieństwo i zdrowie. I to jest obietnicą. Jeżeli będziemy szli Jego drogami, będziemy wychodzić z przekleństwa do błogosławieństwa. Dlatego oddali chorobę. Byłeś chory? Nie będziesz chory. Po prostu jest wychodzenie, ale przez to przesłuchanie. Przez bycie w Słowie, przez bycie posłusznym, poprzez robienie kroków zaczynamy doświadczać nieba w naszym życiu, w naszej rodzinie, w kościele i tak dalej, na ziemi. Jego obecność, Bożego Ducha, wyrzuca w każdą ciemność. Bo On jest światłem. I to jest pierwszy taki fragment. Więc widzimy, że Bóg zamierza tylko dobre rzeczy, a więc uzdrowienie jest dla ludu Jego, który słucha. A tam czytaliśmy, że żaden chory w Izraelu za Elizeusza nie mógł być uzdrowiony, albo nie został do żadnego chorego Eliasz posłany. Tak? Do żadnego. Dlaczego? No właśnie widzimy. Bo nie trzymali się słowa. Bo nie byli ludźmi wiary. Słowo było, ale nikt jego nie traktował poważnie. Była forma religijności, która nie była tym pragnieniem wykonywania Jego słów, chodzenia w Nim i doświadczania tego wszystkiego zgodnie z obietnicami. A więc drugi fragment może weźmy sobie. Księga druga albo Wyjścia, 15 rozdział i werset 26. 15 rozdział, werset 26, Księga Wyjścia albo druga Mojżeszowa. I powiedział, jeśli chętnie, to jest właśnie to, co mówimy, chętnie będziesz słuchał głosu Pana, Twego Boga i będziesz czynił to, co jest prawe w Jego oczach, jeśli będziesz posłuszny Jego nakazom, zwróćcie uwagę, to Jego, strzeg wszystkich Jego przepisów, to nie pozwolę dotknąć cię żadną plagą, jaką dotknąłem Egipt. Nie pozwolę dotknąć cię żadną plagą, jaką dotknąłem Egipt, bo ja, Pan, jestem twym lekarzem. Tak są w niektórych tłumaczeniach. W niektórych jest jestem Pan, który cię uzdrawia. W oryginale jest bo ja, Jahwe, twym lekarzem. To jest w Biblii interlinearnej. Czyli jestem twym lekarzem, mówiąc krótko. I to jest to, że Bóg jest dla swego ludu lekarzem. Jest jakikolwiek problem, my musimy wiedzieć, że On chce uzdrawiać, że Jego pragnieniem jest uzdrawiać, ale to uzdrowienie jest dla tych, którzy strzegą, którzy słuchają, którzy pragną. I oni doświadczą tego. Była choroba, nie będzie jej. To jest kwestia czasu. Jest to obietnica. I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli. To jest obietnica dla ludu Bożego. I każdy z nas może się jej chwycić. Może się chwycić. I obojętnie co się dzieje, tak jak sztorm na morzu, kotwicę zarzuca statek, kotwica go trzyma. To słowo jest jak kotwica. Trzyma cię i nie rzuci cię na skałę. Twoją statkę. Twój statek. Nie rzuci. Przetrwasz tą burzę. I się okaże, że będziesz górą. I doświadczysz radości Pana dlatego, że przetrwałeś. Dlatego, że uwierzyłeś Bogu. Trzymałeś się obietnicy. I szukałeś Go dalej. I się dokonało to, co Bóg obiecał. Pamiętajmy, że Bóg spełni obietnicę. Bóg jest Bogiem obietnic spełnionych dla ludu Bożego. To, że dzisiaj na przykład możemy nie wszystko mieć perfekt poukładane, to jest inna sprawa. Inaczej, jesteśmy w drodze. To nie jest tak, że w ciągu jednego dnia Bóg cię zmieni całą rzeczywistość wokół ciebie. Ale ty masz Mu ufać. Biblia mówi, ufaj. Ufaj, Bóg zaczął dzieło i coś robi. I On nie robi tego, żeby tylko, żeby tobie się powodziło w sensie bez relacji z Nim. On mówi tak, zwróć uwagę kolejność. Jeśli będziesz to wszystko Jego czynił, czyli będziesz przykładał swoje serce, całkowicie myśl i siły, to wtedy Bóg obiecuje, że to zrobi. Dlatego po jednej rzeczy w Jego czasie będzie to robił. Może kilka rzeczy naraz. Ale On jest Bogiem i Biblia mówi, że On nas wychowuje jak ojciec swoje dzieci. My musimy uznać, że On jest dobrym ojcem. On jest dobrym ojcem, który wie, co robi. My możemy się mylić jako ojcowie ziemscy, ale On się nie myli. Dlatego to może mieć pełne zaufanie, cokolwiek się dzieje w Twoim życiu. Cokolwiek się w naszym życiu dzieje, to jest czas przejściowy. Trwaj. I trzymaj się obietnicy. Nie puszczaj. Okej, więc widzimy, że są jakby w tym Nazarecie były dwie grupy ludzi. Byli ci, którzy słyszeli Ewangelię głoszoną przez Pana Jezusa z Księgi Izajasza i uwierzyli i tym mógł On udzielić przez swoją moc uzdrowienia. Ale ci, którzy byli Mu przeciwni, którzy byli kontra, więcej nabijali się z Niego, szydzili być może, wedle tych słów, ewidentnie widzimy, że tak było. On nie mógł tych ludzi uzdrowić. I to jest pierwsza wskazówka dla nas w służbie. Kiedy głosimy i nam uwierzą, możesz ich uzdrawiać, spokojnie. Natomiast w momencie, kiedy ludzie są przeciwni tobie, to nawet nie próbuj. Bo to jest niebiblijne, to jest uczynek niewłaściwy, nie na właściwym miejscu. Musimy rozumieć kwestię uzdrawiania. Okej. I nie będziemy na pewno lepsi niż Pan Jezus. Więc jeżeli mamy wzorzec, to musimy ten wzorzec rozumieć, że jeżeli On to robi, to my też możemy. Jak On nie robi, to my też nie robimy. Okej. I teraz zwróćcie uwagę, są takie grupy ludzi, trzy zasadnicze grupy ludzi, które były uzdrawiane. Pierwsza grupa ludzi to są słuchacze głoszonej Ewangelii, może to być Jezus albo Jego uczniowie, może to właśnie my być, możemy tymi my być, że ludzie słuchają nas albo Pana Jezusa. Tak? Słuchają Ewangelii, głosisz Ewangelię. I są jakby dwie grupy, i to właśnie widzieliśmy w Nazarecie, jakby dwie podgrupy. Jedna to jest tłum, który nie wierzy, i to samo zobaczycie na pustyni, że jest tłum, który nie wierzy, i jest grupa ludzi, którzy wierzą. I to są uczniowie Jezusa albo Boga.
Zarówno Żydzi, jak i poganie.
Druga grupa, a więc pierwsza to jeszcze raz, są słuchaczami głoszonej Ewangelii. Jest głoszona Ewangelia i się ludzie rozdzielają podczas głoszenia. Na tych, którzy wierzą, tych, których nie wierzą. Tym, którzy wierzą, możesz usługiwać. Tym, którzy nie wierzą, nie możesz usługiwać. Następnie, druga grupa to jest przychodzą do Jezusa albo do Jego uczniów, bo słyszeli już wcześniej Ewangelię, czyli raz Go słyszeli i teraz w nich tak dopracowało się to wszystko, że mają wiarę lub słyszeli świadectwa o Jezusie, ale jeszcze nie słyszeli Jezusa. Czyli przychodzą do Jezusa i oczekują modlitwy od Jezusa. To jest ta druga grupa, która ma dwa podpunkty. Pierwsze, oczekują modlitwy Jezusa, że Jezus się za nich pomodli. Albo druga, sami brali uzdrowienie, nie oczekując, że On się za nich pomodli. Ale wszyscy ci mają, przychodzą z wiarą, bo albo słyszeli o Jezusie, wcześniej już słyszeli Jego nauczanie i teraz mówią, nie, ja muszę przyjść, bo to we mnie dojrzało, ja wiem, ja otrzymam uzdrowienie. I oni przychodzą, albo przynoszą swoją rodzinę do uzdrowienia, jakkolwiek, znajomego, przychodzą do Niego, mając wiarę, że On uzdrowi. Albo przychodzą ludzie, tak jak kobieta cierpiąca na krwotok i sama wyciąga uzdrowienie. Nawet nie oczekując, że On się pomoli, tak? Ale mówiąc innymi słowami, to są ludzie, którzy przychodzą do Niego, bo coś słyszeli o Jezusie. Więc pierwsza grupa, kiedy głosisz Ewangelię, się dzielą ludzie. Druga grupa, że oni słyszeli już o Tobie na przykład, że uzdrawiasz gdzieś tam, byłeś w chorobie na przykład. Było kilka uzdrowień, ktoś mówił, przychodzi do Ciebie, słuchaj, wiem, że uzdrowiłeś tam, to pomóż się za mną na przykład. To jest taki przykład. I wtedy oni mają wiarę. Możesz im usługiwać. Trzecia grupa to są, do których Jezus przychodzi. Więc jeszcze raz. Pierwsza grupa była, że słuchają Ewangelii, głosił dziś Ewangelię, tu się dzieli, tak? Druga grupa, że przychodzą do Jezusa albo do Ciebie, jakkolwiek ludzie, którzy słyszeli o tym, że uzdrawiasz, albo że Jezus uzdrawia, albo wcześniej słyszeli nauczanie, jakkolwiek, przychodzą, mają wiarę. I trzecia grupa, do których Jezus sam przychodzi. I to jest ciekawa grupa, to jest dokładnie najbardziej widać tutaj, to prowadzenie Ducha Świętego. Że Jezus jakby celował w konkretne osoby. I to jakby są trzy takie podgrupy w tym. Są to prawdziwi Żydzi wierzący, do których Jezus właśnie przychodzi bezpośrednio. Inaczej, prawdziwi Żydzi to byli dzieci Abrahama, dla których było błogosławieństwo Abrahama. Takim przykładem takiego Żyda był Natanael. Zaraz wam to wytłumaczę troszeczkę więcej. Prawdziwi więc Żydzi, wierzący. I drugie, zagubione owce Izraela. To jest druga grupa. Że ludzie, którzy nie byli z Bogiem we właściwym miejscu, ale Jezus się pojawia i ich przyprowadza z powrotem. Szuka tych owiec. To są zagubione owce. I trzecia grupa to są owce tak zwane z innej owczarni, którą chce przyprowadzić do siebie. To byli według Jana 10:16 owce z innej owczarni, poganie, narody, które gdzieś się pojawiają po prostu i Jezus będąc blisko dotyka tych ludzi. On był posłany generalnie dla ludu Bożego. Zobaczcie, on nie chodził poza Izrael, ale było tak, że ci ludzie się znajdowali w Izraelu. A ponieważ się znajdowali, to Bóg z tej miłości dokonywał i też dla nich cudów, bo patrzy na wiarę. Pamiętajcie o wdowie z Sarepty Sydońskiej. Tak? Czy Syryjczyku Naaman, tak? Więc zwróćcie uwagę, że Bóg działa indywidualnie. Z jednej strony jest głoszenie masowe, ale może być tak, i teraz patrzcie na siebie, że będziecie identycznie robić. Głosić, to jest pierwszy sposób, będą się ludzie dzielić. Druga możliwość to jest, będą za tobą chodzić, bo słyszeli, że możesz uzdrowić i też im pomożesz. I trzecia możliwość taka, idziesz po prostu i czujesz wyraźnie, tu mam modlić się o tą osobę, mam z nią rozmawiać. Po prostu będziesz wiedział to przez Ducha Świętego. Zaczynasz rozmowę i trafione dziesiątki. Okazuje się, że przychodzi do Boga albo mówi swój problem. Modlisz się, bo czujesz, że masz się modlić, wiesz o tym, Bóg go uzdrowi i tyle. Dokładnie tu o to chodzi. Indywidualne prowadzenie. Są to ludzie z tej trzeciej grupy, których serca są przygotowane na przyjęcie uzdrowienia. Ale to nie było przez głoszenie Ewangelii, tylko bo wiesz przez Ducha Świętego, że masz do nich podejść. Czyli Bóg ich przygotował. Przygotował ich wcześniej. Zwróćcie uwagę na Jana 6 rozdział. 44 werset i następny. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków, oni wszyscy będą pouczonymi przez Boga. Każdy, kto do Ojca usłyszał i nauczył się, przychodzi do mnie. To jest tajemnica. Dla nas już nie. To jest tajemnica. 6,44, 6,45. Zobaczcie, że Bóg, i to jest współpraca z Bogiem w niebie. My dzisiaj mamy to samo. My mamy mieć pełną ufność co do prowadzenia Ducha. Jeżeli przychodzą ludzie, to będziesz wiedział, że oni przychodzą dlatego, żeby usłyszeć Ewangelię. Będziesz wiedział o tym. Tym będziesz mógł usłonić. Natomiast są ludzie, którzy nie będą w stanie przyjąć Ewangelii, albo nie chcą jej przyjąć. Nie są w tym miejscu. Też będziesz wiedział. Będziesz wiedział, jakich ludzi ci przysyła. Będziesz czuł pokój bijący od tych ludzi. Będziesz wiedział, że im możesz usłużyć. Po prostu będziesz wiedział przez Ducha Świętego. Dlatego nie wszystkim, że chora. Tylko będziesz wiedział, na kogo się masz modlić. Okej. A więc to są te trzy grupy zasadnicze. A teraz przyjrzyjmy się tej pierwszej grupie. To już żeśmy mówili o Nazarecie. To jest pierwszy podstawowy przykład. To był Jezus w Nazarecie. Ale teraz jeszcze jeden fragment z Mateusza, ogólny, który nam daje pojęcie odnośnie właśnie tego, kiedy zgłoszona Ewangelia, ludzie się rozdzielają. To, co było w Nazarecie. To jest Mateusz 13, 13 werset. To dotyczy tej pierwszej grupy. Wszystko. Mateusz 13, 14 i 15 werset. Spełnia się na nich przypowieść Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Abym ich uzdrowił. A teraz w drugą stronę to przeskoczę kilka wyrazów i będzie to tak brzmiało. Stwardniało serce tego ludu, żeby swym sercem nie rozumieli, nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Abym ich uzdrowił. Widzicie? Jest głoszona Ewangelia. Serce twarde nie przyjmuje. Zobaczcie, nie możesz uzdrowić. No Jezus nie jest w stanie uzdrowić. No to Pan Jezus mówi. Pamiętacie już jakiś czas temu mówiliśmy tak. Jezus wszystkich uzdrawia. Tak? Więc jak się ma piernik do wiatraka, skoro wszystkich uzdrawia? Tak, wszystkich uzdrawia, ale pamiętajcie, Nazaret. nie mógł dokonać cudu. Jedynie na kilku położył ręce. Więc musicie rozumieć, że nie o wszystkich się modlił, ale o tych, o których się modlił, wszyscy byli uzdrowieni. Nie o wszystkich się modlił, ale o tych, których się modlił, wszyscy byli uzdrowieni. Dlatego widzicie, czasami wydawało się, że Pan Jezus był jakby taki, jakby twardego serca, ludzie krzyczą za nią, jakby nie reaguje, jakby idzie, zero reakcji. Wydaje się, no jak to, no to powinien zareagować. Prowadzenie ducha. Prowadzenie ducha. Okej, tak więc zwróćcie uwagę na to, w tym fragmencie macie jasno, bardzo jasno pokazane, że uzdrowienie jest dla tych, którzy zmiękczą swe serce, którzy zaczną być ludźmi słuchającymi słowa Boga, nawracającymi się do Boga, których serce stanie się żywe. Zwróćcie uwagę, to jest to samo, co w Starym Testamencie czytaliśmy jako błogosławieństwo, jeżeli będziesz słuchał Pana. To jest dokładnie to samo. Jeżeli chcesz słuchać, jeżeli masz serce miękkie i chcesz słuchać, każda choroba zostanie usunięta. Przed chwilą to czytaliście. Dlatego chcę wam pokazać, że Bóg Starego Testamentu jest jednym i tym samym, co nowego. Że nie ma czegoś takiego, że tam jest inny Bóg i tu jest inny. Zmienił się, nie? Nową twarz pokazuje. Był zawsze ten sam. I nigdy się nie zmieniał. Tylko my czegoś nie rozumieliśmy. A dzisiaj czasami w Kościele mamy tak głoszone, niestety bywa, że Bóg jest inny Nowego Testamentu. Nie ma innego Boga. Jest ten sam. Tylko my musimy zrozumieć tego Boga. Starego, jak i Nowego Testamentu. I zobaczycie, że jest spójne. Nauczanie Starego i Nowego jest bardzo spójne. Więc cały czas mówimy o pierwszej grupie, mianowicie tych, którzy przychodzą do Jezusa, bo słyszeli już wcześniej Ewangelię lub słyszeli świadectwa innych o Jezusie. Spójrzmy teraz na Łukasza, 4 rozdział, 40 werset. Po zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. 5 rozdział, 15 werset. Łukasz, 5 rozdział, 15 werset. Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych słabości. Liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać, znaleźć uzdrowienie ze swych słabości, albo ze swych niedomagań, albo chorób. Tak, i teraz następna, 6 rozdział, 17 werset. 6 rozdział, 17 werset. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby Go słuchać, cię pierwsza grupa, i zostać uzdrowionymi ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, byli uzdrawiani. A cały tłum szukał Go, by dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Łukasz 9 rozdział, 11 werset. Łukasz 9 rozdział, 11 werset. Lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za Nim. On je przyjął i mówił im o Królestwie Bożym. A tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Widzicie? I teraz, kiedy czytamy tylko te skróty, musimy zawsze mieć z tyłu, co było w Nazarecie. I co mówi Mateusz 13. Z tyłu głowy musimy wiedzieć, że to jest tak. Wiemy, że tłum, nie wszyscy byli właściwie ustawieni do Pana Jezusa w tłumie. Podobnie jak w Nazarecie. Przychodzili faryzeusze, różni uczeni w piśmie, próbowali Go złapać na słowie, żeby udowodnić Mu, że grzeszy, że łamie prawo, że jest fałszywy prorok i tak dalej, że fałszywy Mesjasz ewentualnie. Przychodzili. I dla tych Pan Jezus zawsze miał jedno zdanie. Dla was nie będzie dany znak. Tak? Dlaczego? Oni nie mieli wiary. To tak jak w Nazarecie. I zwróćcie uwagę, oni mogli być chorzy, ale tam nic oni by nie dostali. Poza tym, że będzie ukrzyżowany. On powiedział, poza znakiem Jonasza. To tylko zobaczycie ten znak. Ale jeżeli chodzi o was, o wasze sprawy, wasze problemy, nie jestem w stanie wam pomóc, bo nie wierzycie. I dlatego zawsze pamiętajcie, ja to mówię, całe nauczanie też jest w kierunku, żebyśmy wiedzieli i powoli się ustawiali w sytuacji, komu możemy służyć. Żebyśmy nie wpadali we frustrację, kiedy wszystkich bierzemy mechanicznie po kolei i ludzie nie są uzdrawiani. Bo wiem, że czasami się naucza tak, że wszyscy, nie? Ale uwaga, co mówi Pismo? Ja specjalnie tyle cytuję, tyle pokazuję, żebyście mieli oparcie na słowie, a nie na tym, gdzieś coś jest mówione. Jeżeli ja mówię, widzicie, co ja mówię. I możecie sami sprawdzać, czy tak jest. I właśnie o to mi chodzi. Żeby to, co mówimy, żeby się opierało na słowie, żebyście mieli solidny podkład, żeby to nie było tak, a czy ja wiem? Nie. Masz, popatrz, przyjrzyj się, sam dojść do tego, bo to jesteś ty, który będziesz uzdrawiał. Ty musisz mieć wiarę do tego, jak to robić. Więc każdy z nas musi mieć ułożone kwestie ustawienia, taki schemat wewnętrzny nas, zrozumienie, jak Bóg dotyka ludzi, jak uzdrawia. Okej. Więc to była ta pierwsza grupa. Okej. I teraz zaczniemy mówić o drugiej grupie. To są ci, co przychodzą do Jezusa, bo słyszeli już wcześniej Ewangelię lub słyszeli świadectwa innych o Jezusie. Okej. I teraz pierwsza grupa, to są jakby dwie podgrupy tutaj. Pierwsza, która oczekuje modlitwy Jezusa, a druga, która nie oczekuje, tylko sama wierzy. Obydwie grupy wierzą. Dlatego są uzdrawiane. Oni przychodzą po uzdrowienie tak naprawdę. Bo słyszeli o Jezusie, albo słyszeli Ewangelię i mówią tak. I oni chcą. Ty czujesz w duchu tych ludzi, którzy do ciebie przychodzą. Ty czujesz, że oni nie są przeciwni, oni są za tym, co głosisz. I teraz jest kwestia tylko twojego ustawienia się, by modlić się z wiarą o uzdrowienie. I ludzie są uzdrawiani. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, ten mechanizm. A więc pierwsza ta grupa, więc oczekiwali modlitwy Jezusa, teraz bierzemy, i druga była, sami brali uzdrowienie. Więc ci, co oczekiwali modlitwy Jezusa, też mieli wiarę. I taki weźmy sobie przykład. Łukasz 5:20. I tutaj jest mowa o paralityku. I pamiętacie, może ten fragment ja przypomnę krótko, więc z powodu tłumu nie mogli go wnieść przez drzwi do domu, w którym Jezus nauczał, ale wprowadzili go przez dach. I werset 20 mówi tak. On, widziawszy ich wiarę, rzekł: człowieku, odpuszczone są twoje grzechy. Widziawszy ich wiarę, widzicie? Oni przyszli w trakcie, kiedy Jezus nauczał. Wiedzieli, że on tam jest. Czyli oni wiedzieli o Jezusie. Już mieli wiarę. Oni nie słuchali nauczania. Oni przyszli z wiarą. Oni spuścili na dół tego człowieka i nie tylko jest powiedziane, że ten chory miał wiarę. Wszyscy mieli wiarę. Jezus widział w nich wiarę. Wiecie, że właśnie to jest ten wskazówka. Wiarę widzisz. Możesz ją zobaczyć. Więc widział ich wiarę i mówi do niego, już wie, co się będzie działo, Jezus. On zaczyna działać. Odpuszczone są twoje grzechy. I werset 24. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Zobaczcie, uzdrowienie łącznie z przyjęciem zbawienia, tak? Odpuszczone są twoje grzechy. Wszystko jest jakby w pakiecie. Teraz zwróćcie uwagę, to jest ten fragment, a teraz co do tych, co sami brali uzdrowienie, Marek 5, rozdział, 28 werset, to znany fragment o kobiecie cierpiącej na krwotok. Ja przeczytam już od 27, bo to jest ważna wskazówka. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem,
i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, że jeśli choć jego płaszczy się dotknę, będę uratowana.
Słyszała o Jezusie znowu i ona po prostu przyszła tylko po uzdrowienie. Ewidentnie widać, że ona, to jest osoba, która przychodzi, bo coś słyszała, tak jak tamci. Słyszą, przychodzą po uzdrowienie. Mają wiarę. Tamci oczekiwali, że Jezus coś zrobi. Tak? Tutaj ona sama wiedziała, że tylko go dotknie. Widzicie? Jedni i drudzy mają wiarę, ale oni przychodzą do ciebie. Ok? I teraz druga grupa, czyli to byli ci, którzy mieli wiarę, ale Jezus musiał wzmacniać ich wiarę, bo były okoliczności przeciwne. I tutaj mamy kilka przykładów. Czyli przychodzą z wiarą, ale coś się dzieje. Coś się dzieje, co powoduje, jakby jest zachwianie. No to jak? Bóg uzdrawia czy nie uzdrawia? Przychodzą, mówią, ja przychodzę po uzdrowienie. Ale coś się dzieje, że wiara się zaczyna chwiać. I na to też zwróćmy uwagę, jak usługiwać ludziom w takim momencie, kiedy ludzie chwieją się. Bo Jezus nam daje lekcję tego. Jeden z przykładów jest, właśnie pozostajemy w Marku 5, 22 werset. Jair, przełożony synagogi. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie. Zwróćcie uwagę na jego postawę. Przyszedł do niego. Czyli on coś wiedział o Jezusie, albo słyszał jego wcześniej nauczanie. Przychodzi konkretnie do niego, z konkretną rzeczą. Chce być uzdrowiony. Czyli ta grupa, że nie ma głoszenia, tylko przychodzą. Przyszedł. I co mówi? Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił go silnie. Moja córeczka jest bliska końca. Przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Widzicie, wiara jest w tym. Ewidentnie. Aby ocalała i żyła. Werset 24 poszedł z nim. I teraz widzimy, że zaczyna się ta kwestia z kobietą cierpiącą na krwotok. W międzyczasie ta kobieta przychodzi do niego i to jest cała sytuacja, jak gdyby pójścia do domu Jaira jest powstrzymana przez tą kobietę. Tak? Dialogi są i tak dalej, jakaś sytuacja. No i przychodzą do niego. Werset 35. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie przełożonego synagogi Jaira i donieśli: twoja córeczka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Widzicie, okoliczność negatywna, łups. On miał wiarę, przyszedł do Jezusa z wiarą, a tutaj informacja, no nie ma sensu, no ona już nie żyje. I zobaczcie, co Jezus mówi. Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, wierz tylko. Nie bój się, wierz tylko. I tu jest to, co Jezus robi. Wzmacnia wiarę, która jest zagrożona. Wzmacnia wiarę, żeby ten człowiek nie zwątpił, w którymś momencie nie powiedział dokładnie tak, jak jego służba, która przyszła i mówi: słuchaj, nie truć nauczyciela. Więc te głosy i diabeł, który szedł, ciągle próbował sprowadzić zwątpienie w sercu Jaira. Słuchaj, już nie. Jaje, przestań. Zostaw jej nauczyciela. To już nie ma sensu. Ona nie żyje. A Jezus mówi: wierz tylko. Nie myśl. Wierz. Zwróć uwagę. Pamiętajcie, w takich sytuacjach coś się dzieje. Jak ludzie przychodzą do ciebie i zaczynają jakieś sytuacje, ktoś dzwoni, lekarze, wyniki i tak dalej. Rozumiecie? Te wszystkie historie, gdzie tak wiara wydaje się powinna zejść w dół. Zawsze nie bój się, wierz tylko. Tak? Dlaczego? Bo oni wierzą Bogu, a teraz diabeł uderza, bo oni przychodzą do ciebie, tak? Po uzdrowieniu. I jest walka duchowa, żeby go nie przyjęli. Więc co? Buduj wiarę. Buduj wiarę. Mów o Jezusie, mów o uzdrowieniach, mów, że Bóg uzdrawia. I buduj cały czas, tylko ufaj. Niczego się nie bój. Ufaj. Dokładnie ta sama postawa. Dokładnie ta sama. Pamiętajcie, że diabeł nie chce, żeby się chwała Boża objawiła. Dlatego czasami będą takie sytuacje, że zanim człowiek, który chce uzdrowienia, przyjedzie do ciebie, bo się za tydzień umówił z tobą, ten tydzień będzie dla nich torturami, żeby przyjechać do ciebie. Bo diabeł będzie wszystko robił, żeby ta osoba nie miała wiary, żeby przyjechać do Ciebie. Dlatego widzicie, co się dzieje. My musimy wychodzić do tych ludzi naprzeciw. Wzmacniać ich wiarę. Podnosić ich wiarę. Oni mieli wiarę, podnoś ich wiarę. Utrzymuj ją na poziomie. Utrzymuj ją na poziomie. Tak? Więc to jest jeden przykład. Drugi przykład. Marek 9 rozdział. Osiemnasty werset. I tutaj jest historia uzdrowienia epileptyka, kiedy uczniowie nie mogli wypędzić demona. Tak? I przyjrzyjmy się, werset 18. Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Powiedziałem twym uczniom. Czyli on przyszedł, widzicie, nie do Jezusa samego, ale do uczniów, reprezentantów Jezusa. To tak jakby do nas przyszedł ktoś. Tak? Oni nie mogli. Tak? On mówi. Czyli człowiek ma wiarę. On przychodzi, pomóżcie memu synowi. I co? Uczniowie? No nie mogą. Słowa tego człowieka, tak? No, widocznie demon nie wyszedł. Nie mogli. Jest jasno napisane. Nie mogli. I wiemy, dlaczego się to dokonało. Ponieważ Jezus powiedział wyraźnie w Mateuszu, chyba 17 rozdział, jest ta sama historia i tam jest napisane, że z powodu niewiary. Wasza. Tak? Z powodu niewiary. Zresztą tutaj jest wskazówka podobna co do niewiary uczniów. Nie tej osoby. Bo ta osoba miała wystarczającą wiarę, bo właśnie przyszła po uzdrowienie. Ona przyszła po uzdrowienie. Ona wierzyła, że przecież Jezus zera. Uczniowie, możecie pomóc? No oczywiście, możemy. No i nie mogą. Tak? I teraz Jezus do nich mówi tak. Werset 22. Mówi ten człowiek. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam. Czyli nie mogli uczniowie twoi, ale jeśli ty możesz co, pomóż nam. Mają ewidentnie wiarę w to, że przyszli z wiarą, o, tak, przyszli z wiarą, ale teraz zaczyna się to wahać, zwróćcie uwagę, wahać, bo już mówię, już oni nie mogli, a może ty możesz. Nie, już zaczyna się chwiać. I co Jezus mówi? Jezus mu odrzekł, co do tego, jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał, wierzę, pomagaj mej niewierze. Natychmiast zareagował. Wrócił na poziom wiary. Dlaczego? Bo się zaczęła chwiać, bo uczniowie w niewierze usługiwali. Dlatego on zaczął powątpiewać. Zwróćcie uwagę. I dlatego my musimy rozumieć, że kiedy ludzie przychodzą po uzdrowienie, my musimy stać w wierze. Starać się maksymalnie usługiwać wierze. Uczyć się chodzić w duchu. Przyjąć, że mamy autorytet, że mamy władzę w Chrystusie, że możemy to zrobić we właściwej pozycji. Kiedy ludzie przychodzący do Ciebie chcą uzdrowienia, mają wiarę, spokojnie, możesz uzdrowić. Oni mają wiarę, która jest potrzebna do uzdrowienia. I dlatego widzicie te okoliczności. Nie dzieje się. Czyli przychodzą ludzie z wiarą, ale się nie dzieje. Uczniowie nie uzdrawiają. No on zaczyna wątpić. No Jezus uzdrawia, ale najpierw podnosi jeszcze wiarę i mówi spokojnie, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. A jeszcze do tego powiedział tak, co do tego, Jezus mówi, co do tego, jeśli możesz, to ja ci powiem. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Amen. I to jest piękne, widzicie, że Jezus ma rozwiązanie dla każdego problemu. Więc kiedy ludzie przychodzą z wiarą do nas, będą przychodzić, usługujmy im w pełnej wierze. W pełnej wierze. I oni będą uzdrowieni. Będą uwolnieni. Tak? Okej. To jest ta grupa, druga, że przychodzą do Jezusa
bo słyszeli już wcześniej Ewangelię lub słyszeli świadectwa innych o Jezusie. Okej. Okay. Teraz przechodzimy do trzeciej grupy, do których Jezus przychodzi przez indywidualne prowadzenie Ducha Świętego. I teraz zwróćmy uwagę, że pierwszą grupą są trzy jakby podgrupy. Prawdziwi Żydzi. Pokażę wam najpierw, kim są ci Żydzi. Ja już wspomniałem, że przykładem jest Natanael. Może spójrzmy na to szybciutko. Jana, pierwszy rozdział, 47 werset. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: rabi, ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś królem Izraela. Otóż krótkie streszczenie. Prawdziwy Żyd, który wierzył, był synem Abrahama i wierzył jak Abraham, który wierzył Mojżeszowi, on szybko wierzy Jezusowi. Są to po prostu ludzie wiary. To są winni wiary, dzieci Abrahama. Prawdziwi Żydzi, którzy mają serca obrzezane, mówi Pismo. I jak zobaczycie, oni szybko wierzą. Dlatego Jezus mówił: gdybyście wierzyli Mojżeszowi, byście mnie wierzyli. Tutaj krótka piłka. Szybko, szybko rozpoznamy. Natanael, ty jesteś Synem Bożym. A niektórzy to potrzebowali wykładów teologicznych, wiecie, i się nie nawracali. I więcej, szukali u Jezusa problemów. Nie, że On zwodzi lud. Więc nie mogli się nawrócić, tak? A ci prawdziwi Żydzi się od razu nawracali. Więc oni byli dziedzicami. Dziedzicami obietnic Abrahama. Prawdziwi Żydzi. I teraz Jezus, kiedy był obok nich, to po prostu im dawał wszystko, co im przynależy jako dziedzicom. Czyli ich uzdrawiał też. I weźmy ten przykład. Łukasz, Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, werset 12. 13 rozdział, werset 12. To jest kobieta, która była zgięta, tak? Gdy Jezus ją zobaczył i przywołał ją, rzekł do niej: niewiasto, jesteś wolna od swojej niemocy. Widzicie? Zobaczył ją, przywołał. Zwróćcie uwagę. Trochę inna reakcja. Bóg dobry idzie do swoich dzieci. To są uzdrowienie, w tym przypadku jest chlebem powszednim dla dzieci Boga. Chleb powszedni. I ten chleb był dla niego. Tak samo dla tej kobiety. Dlaczego? Bo ona była dziedziczką Abrahama. Słuchajcie, czytamy dalej. Włożył na nią ręce, natychmiast wyprostowała się. Natychmiast wyprostowała się. I co? I chwaliła Boga. Wiemy, że nie wszyscy chwalą Boga od razu. Tu ona od razu chwaliła Boga. Tak? I 16 werset. A tej córki Abrahama, mówi Pan Jezus, wydaje świadectwo. A tej córki Abrahama, jest nazwana córką Abrahama, dziedziczka wiary. Kobieta, która była po prostu chora, ale ona wierzyła Bogu. Ona była z Bogiem. A tej córki Abrahama, który szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Widzicie, a propos szabatu. Dzień, który Bóg dał człowiekowi, by chwalić Boga. Właśnie ona, która przestrzega szabatu, czyż właśnie nie powinna otrzymać zdrowia w ten dzień z relacji, którą ma z Bogiem? Właśnie w dzień, to jest podkreślone, właśnie w ten dzień. To zwróćcie uwagę, żeby chwała Boga się objawiła. Właśnie, bo ona jest dziedziczką. Ona jest córką Abrahama. A pamiętajcie, Żydzi, których Jezus nazywał dziećmi Abrahama, oni słuchali Boga według Jana 8 rozdział.
Jak będziecie czytać, zobaczycie, kto jest z Boga. Otóż wszyscy ci, którzy byli dziećmi Abrahama, już byli z Boga zrodzeni. Właśnie ona do nich należy. I teraz dlaczego? Bo zrodzona ze Słowa Bożego. Ona wierzyła. Rodzisz się, jeżeli się rodzisz z Boga, wierzysz. Tyle. Rodzisz się ze Słowa. Czyli wierzysz Bogu. Twoje życie jest nakierowane na Boga. Z jakichś przyczyn była 18 lat więziona? Nie jest to napisane, jakie przyczyny. Wiemy jedno. Nazwana jest córką Abrahama. I to nam wystarcza. Tak? Wiemy, że to było jej, że tak powiem, chleb powszedni. To uzdrowienie. Ona według prawa mojżeszowego miała być uzdrowiona.
Okej. Okay. Czyli Jezus ją znalazł. Widzicie?
Przywołał mu się.
Okej. Okay. Teraz drugi fragment weźmy. To są zgubione owce Izraela. Chcą wierzyć.
One chcą wierzyć. Inaczej mają serca przygotowane, by uwierzyć. Jezus, kiedy ich dotyka bezpośrednio przez Ducha Świętego, już są przygotowani. Pamiętajcie Jana, 5 rozdział, 34 werset. To, co mówiliśmy. Nikt nie przychodzi do mnie, jeśli go Ojciec nie pociągnie. Innymi słowami, nie Bóg nie poprowadzi też do tych, jeżeli Ojciec nie pociągnie. Czyli mówiąc krótko, ja jestem prowadzony przez Boga do tych, którzy wymagają
znalezienia Boga. Więc mają przygotowane serca na zmianę. I pokażę wam przykład, wspaniały przykład. Co prawda nie ma tam mowy o uzdrowieniu, ale o zbawieniu. Ale zwróćcie uwagę na ten fragment. To chcę wam go podać. Mianowicie jest to Łukasz 19 rozdział. Bo to samo, co w kwestii zbawienia, jest w kwestii uzdrowienia. Zobaczcie, Łukasz 19 rozdział od 2 wersetu. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników. I bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa. Kto to jest? Ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był z niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i spiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć tamtędy, bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zejdź prędko, albowiem dzisiaj muszę się zatrzymać w twoim domu. Zwróćcie uwagę, prowadzenie ducha. Idzie, 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 ale tu zwraca uwagę. Zacheuszu, zejdź, bo ja muszę wykonać wolę Boga. Dziś jesteś ty. Muszę się spotkać z tobą w twoim domu. Zobaczcie. I co się dzieje dalej? Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go smutny. Nie, rozradowany.
Przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego. Co powiedział Jezus? Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Według tego, że on jest synem Abrahama. On jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. To, co zginęło. Pamiętajcie, zaginione owce. Ci, które już nie trzymają się prawa, bo jest religia, więc robią swoje życie i wchodzą w grzech. Ale w sercu czują nie tak. Nie tak. I on chciał Jezusa, bo on wiedział, że jest nie tak w jego życiu. I on czekał, żeby ktoś mu pokazał. No, faryzeusze nie potrafili. Bo byli religijni. On potrzebował prawdy. On potrzebował człowieka, męża Bożego, który powie prawdę, jak się rzeczy mają. My jesteśmy w duchu. Z ducha Bożego. powiedzieć prawdę, jak się rzeczy mają. Oświetli to jego. Ten człowiek będzie rozradowany. Widzicie, serce jego było przygotowane. To, co mówię. Serce przygotowane było przez Boga. Jezus był do niego prowadzony. Indywidualnie. I tak będziemy my. Po prostu wybierzesz jakąś osobę i czujesz, że masz tą osobę, nie znasz jej, ale będziesz miał z nią rozmawiać, będziesz wiedział, że masz z nią rozmawiać, zaczniesz z nią rozmawiać i zobaczysz, co się będzie działo. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, a wcześniej było, muszę dziś u Ciebie być. Widzicie, Bóg przygotował wszystko i prowadzenie Ducha jest czymś przepięknym. Wtedy wiesz, że rzeczy się dzieją. I tutaj macie przykład, że on uwierzył i stał się na nowo owcą, która była zgubiona. Która była potencjalnie blisko, ale jednak nie była przy Bogu, bo grzeszyła. I teraz poprzez słowo prawdy, które on czekał naprawdę, żeby ktoś powiedział słowo prawdy, usłyszał i przyszedł do Boga. I uwierzył. Zbawienie dokonało się. Owca znowu jest. Jest to syn Abrahama. Widzicie? Na nowo stał się syn Abrahama. A więc zgubione owce Izraela. Czytacie w proroctwach. Moje owce, tak? Rozeszły się. No tak. Nie było pasterzy. Przyszedł pasterz, przyprowadził zgubione owce. Dlatego on chodzi choćby za jedną. Zwróćcie uwagę. I będzie szukał tej jednej. Gdziekolwiek będzie, Duch Boży go poprowadzi, będzie służył Bogu. To jest nasze życie. Czy jesteście w pracy, czy jesteśmy gdziekolwiek. Jeżeli Bóg nas prowadzi, idź za tym głosem, rozmawiaj. Poddawaj się Duchowi Świętemu. Będziemy widzieć, że Bóg nas używa. Jednych ku przyjęciu zbawienia, bo może są zdrowi, ale może inni potrzebują zdrowienia. I też będziesz wiedział, że On nie będzie Cię odrzucał. Czujesz, jest gotowy. Może nie chcesz jeszcze zbawienia przyjąć, tak? Ale jest ciekawy. W tym momencie możesz Mu usługiwać, bo jest otwarty. Tak?
Halleluja. Dobrze. To jest jeden fragment. Drugi fragment. Jana 5 rozdział. I to jest uzdrowienie chromego nad sadzawką. Tak? Uzdrowienie chorego nad sadzawką owczą, albo inaczej Betesdą. Od 6. Albo nawet 5. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Zwróćcie uwagę na prowadzenie Ducha Świętego. Jezus ma słowo poznania. Jezus idzie i znajduje człowieka. Znowu. To nie on przyszedł do Jezusa, tylko Jezus go znajduje. Podobnie jak było z Zacheuszem. I tak będzie Bóg działał w naszym życiu. My będziemy do pewnych ludzi posłani. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go, leżącego, i poznał, że już długi czas jest tak z nim, 38 lat, prowadzenie ducha ewidentne, zwróćcie uwagę. Pamiętajcie, Jana 5, 44, 45, że Bóg przygotowuje serca na Ewangelię, na zbawienie. I ty będziesz wiedział, Bóg wie, że on jest doprowadzony do miejsca, w którym potrzeba światła. Potrzeba kogoś, kto powie, jak jest. I w tym momencie się rzeczy dzieją. I uzdrowienie, i zbawienie, i co nam trzeba. Gdy Jezus ujrzał go leżącego, poznał, że już długi czas tak z nim jest, rzekł do niego, czy chcesz się stać zdrowym? Musiał jakoś zagaić. Czy chcesz się stać zdrowym? Odpowiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, aby rzucił mnie do basenu, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus. Wstań. Weź swoje łoże i chodź. Zobaczcie. Musisz wiedzieć, że Bóg cię posyła do tej osoby. Ewidentne prowadzenie ducha. I masz słowo więcej. Ty nie musisz sprawdzać go w jakiś sposób, ty po prostu wiesz, Bóg cię doprowadzi do osoby, by się jej usłużył. I Bóg nas przesyła do tych, którzy mają słyszeć Ewangelię. Którzy mają być uzdrowieni. Którzy mają przyjąć zbawienie. Oni są już przygotowani. Bóg ci mówi, działaj. Będą efekty. Nie musisz znać życiorysów i tak dalej.
To jest krótka piłka, krótkie działanie. Po prostu wiesz.
Wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast stał się zdrowy. Ów człowiek wziął swoje łoże i chodził. A teraz zwróćmy uwagę, czy to cała historia? Nie. Zwróćcie uwagę, że to jest później, jeszcze lepiej jest, bo nie tylko chodzi o uzdrowienie. Zwróćmy uwagę może na to, co on wiedział o Jezusie. Werset 13. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest. Albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Widzicie? Uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem, werset 14, Jezus znalazł go w świątyni, a więc nie wie o Jezusie, nie wie, skąd to przyszło, został uzdrowiony. Potem Jezus znalazł go, widzicie? Raz znalazł i drugi raz go znalazł. Znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Więc już nie jest, że on nie wie, kim on jest. Jezus mu się przedstawił i on już zna jego imię. Jezus zna metę swoich poszukiwań. Tak? Musi człowiek uwierzyć w Syna Bożego, by mieć zbawienie. Jezus go znalazł, by się objawić. Teraz znajdźmy inny fragment z Jana, 9 rozdział. I tu jest fragment, który mówi o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. No zaczniemy od wersetu 1. Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Otóż w poprzednim przypadku jest bardzo prawdopodobne, że przyczyną jego choroby był grzech. Bo jest wyraźnie powiedziane: nie grzesz już więcej. Jest bardzo możliwe. To, że jest napisane: nie grzesz już więcej, być może grzeszył nadal. Nie wiemy. Ale to jest tylko przypuszczenie, nie możemy spekulować. Wiemy tylko: nie grzesz już więcej. To znaczy, że mogło być przyczyną jego choroby właśnie grzech jakiś, który kiedyś się dokonał w życiu. W tym przypadku nie ma grzechu. On mówi: nikt nie zgrzeszył, ani on, ani jego rodzice. A więc wywód uczniów jest gdzieś w pełni uzasadniony. Bo jedną z przyczyn chorób może być grzech, tak? Ale tu nie, to nie jest tak. On nie zgrzeszył. I Jezus go uzdrawia. Mówi w wersecie 6. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny, nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. I teraz zwróćmy uwagę na to. Werset 27 chciałbym tutaj wskazać. 27 i 28. Jest rozmowa z faryzeuszami. Oni się go wypytują, kto to uczynił? Dlaczego to uczynił? No, chcą znaleźć haka na Pana Jezusa. A werset 27, widzimy postawę tego człowieka i widzimy, co też on wiedział o Jezusie. I w wersecie 27 jest powiedziane: już wam powiedziałem, abyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? On już został uczniem. On już był uczniem. I tu jest właśnie to, że on już stał się wierzącym. Natomiast była grupa, która z nim walczyła. Czytamy werset 30. Na to odpowiedział im ów człowiek: w tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. 31. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Gdyby ów człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. Zobaczcie, on mówi jak człowiek wierzący. A miał krótkie spotkanie z Panem Jezusem i zwróćmy uwagę zaraz po tym, co on mówi w wersecie 11. Mówił do niego, jakże ci się oczy otwarły? Faryzeusze mówili, werset 11. On odpowiedział, człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie, idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Człowiek zwany Jezusem, to on wiedział. I werset 17. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego, a ty co o nim myślisz? W związku z tym, że ci otworzył oczy. Odpowiedział, to prorok. I teraz w wersecie 35 widzimy, że Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz albo na zewnątrz synagogi i spotkawszy go, widzicie, podobna sytuacja, spotkawszy go, rzekł do niego, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest Panie, aby w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus, jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę Panie i oddał mu pokłon. Widzicie? On uwierzył od razu w Jezusa Chrystusa. Podobnie jak w pierwszym przypadku było, że Jezus go ponownie znajduje. Najpierw go uzdrawia znajdując, a później ponownie go znajduje. Musiało być chwilowe jakieś odejście, ucieczka, jakkolwiek, bo tłum się zbliżał. Tu jest podobna sytuacja. Jest człowiek uzdrowiony. Rozmowy jakieś w międzyczasie są. Jezusa nie ma. Kto cię uzdrowił? Szukają tego, co uzdrowił. Ponieważ Jezus go znajduje po pewnych wydarzeniach i mu siebie objawia. Czy wierzysz w Syna Bożego? Czyli Mesjasza. Tak, wierzę. Tak jak tamten. Już wiedział, że Jezus go uzdrowił. Widzicie? Że Bóg posyła nas do ludzi po to, żebyśmy nie tylko im uzdrowienie, ale zbawienie przynieśli. Bo w zbawieniu jest uzdrowienie też zawarte. Czyli cokolwiek, czy zaczniemy od uzdrowienia, czy od zbawienia, dobrze jest zacząć od zbawienia, ale te dwa elementy możemy przekazać ludziom. I to się dzieje, kiedy jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego i po prostu idziemy i Bóg nas prowadzi. Ta osoba, czy ta, czy tamta. Indywidualne prowadzenie. To nie jest głoszenie ogólne, tylko Bóg cię po prostu prowadzi. Idziesz na zakupach, masz wyraźne parcie, bo widzisz jakąś osobę i po prostu masz do niej podejść, masz z nią rozmawiać, cokolwiek, zacząć rozmowę, Bóg to poprowadzi. Tutaj widzieliśmy, czy chcesz być zdrowy na przykład, albo spluń na ziemię i zrób błoto i nałóż na oczy. Jakkolwiek, po prostu tak jak cię Bóg prowadzi. Tak jak Bóg cię prowadzi, jak Bóg prowadzi. Nie brać tego wzoru z Pisma, że tak musi być teraz zrobienie niewidomego. Więc bardzo indywidualnie, ale jest bardzo ważne to, żebyśmy to rozumieli, że będzie Bóg nas używał w ten sposób. Że będziemy prowadzeni bezpośrednio do ludzi indywidualnie i to jest bardzo ważne. A więc mamy trzy przypadki. Trzy przypadki. Pierwszy to był, że jest zgłoszenie Ewangelii po prostu. Głosisz Ewangelię. Często jest to na jakichś konferencjach otwartych albo gdzieś tam, nie wiem, ewangelizacja uliczna, głosimy Ewangelię i są różni słuchacze. I ci, którzy czują, że chcą rozmawiać, ci, którzy są gotowi, wtedy się modlimy za nich, oni są uzdrawiani. Natomiast jest też grupa ludzi, która nie będzie uzdrowiona, no bo oni cię ignorują, tak? Nie chcą. I podsumowując, i druga grupa to była ta, która już słyszała o Jezusie wcześniej. W Polsce jest dużo ludzi, którzy słyszeli, ale nie słyszeli jak należy. O. U nas musimy rozróżnić to. To, co my czytamy w Piśmie, pamiętajmy, że tam się Kościół rodził, tam Jezus dopiero się pojawił. U nas wszędzie mówią Jezus Chrystus. Tak? Jest trochę inna sytuacja, więc jak ktoś mówi Jezus Chrystus, to nie znaczy, że on widzi tego samego Jezusa głoszonego, którego my chcemy im przekazać. Dlatego musimy mieć świadomość, że mamy tym ludziom przynieść tego Jezusa żywego. I teraz druga grupa,
To są ci ludzie, którzy naprawdę już usłyszeli o Jezusie, być może na innej ewangelizacji, może po prostu są przeświadczeni, że Bóg przez ciebie ich uzdrowi. Ja pamiętam, miałem takie sytuacje, raz w Warszawie byliśmy na jakimś kongresie chrześcijańskim i było tak, że jedną osobę uzdrowiliśmy, znaczy uzdrowiłem, Bóg przeze mnie uzdrowił, dokładnie mówiąc, tak? Ale nie ma błędu, kiedy mówisz uzdrowisz, bo macie uzdrawiać wy. W związku z czym ktoś mówi, że uzdrawiamy, czy uzdrowiłem, to wiadomo, to Bóg uzdrowił, nie trzeba tu dyskutować. I było tak, że uzdrowiłem jedną osobę i ludzie później zaczęli do mnie przychodzić. I była następna uzdrowiona, następna, zaczęło uzdrowienie być, zaczęła się nawet kolejka tworzyć, było spotkanie, a myśmy z tyłu uzdrawiali ludzi, modlili się za ludzi, bo ludzie przychodzili po prostu i chcieli być uzdrawiani. Się rozeszło, że Bóg uzdrawia. No i wiesz, i tyle, i po prostu ludzie przychodzili, nie znali mnie, kompletnie nie wiedzieli, ale słyszeli o Jezusie, który uzdrawia. Więc była atmosfera wiary generalnie i oni przychodzili po uzdrowienie. I wtedy można było usługiwać. I to jest taki jeden przykład właśnie, że musimy rozumieć, gdzie możemy uzdrawiać. Tak? Jest ewangelizacja, ludzie się będą dzielić. Pamiętaj, na kogo masz nakładać ręce. Wszędzie jest prowadzenie ducha, ale będziesz wiedziała, czy ta osoba jest przeciwna, czy nie. Przede wszystkim osoby przeciwne z reguły nie chcą modlitwy o uzdrowienie. Ale teraz wśród tych, które chcą, patrz dobrze. Patrz dobrze, czy ona jest w miejscu rzeczywiście przyjęcia Bożego uzdrowienia. Tak? Druga rzecz to jest właśnie, kiedy ludzie przychodzą, to co przed chwilą powiedziałem, na przykład na tym kongresie, co mieliśmy, te zdarzenia, że ludzie do ciebie będą przychodzić. I trzecia rzecz, ty będziesz do ludzi przychodził. Zwróćcie uwagę, za każdym razem Bóg jest gotowy przez nas uzdrawiać. To uzdrowienie jest do dyspozycji, żeby rozdzielać wierzącym. Ludziom, którzy mają wiarę do tego, żeby zaufać Bogu. Kiedy ty mówisz, oni mówią tak na to. Się nie sprzeciwiają, oni mówią tak na to. Potem poznajesz, że oni są gotowi, że oni chcą. Oni się nie sprzeciwiają. Jeżeli ktoś się sprzeciwia i ma jeszcze ale, i to nie mówi definitywnie nie, ale ma ale, nie możesz jej pomóc w tym momencie. Musisz czekać, aż ona zacznie mówić tak, tak. Wtedy możesz usługiwać. I to jest ważne, żebyśmy to zrozumieli. No i ta właśnie ta trzecia grupa indywidualnego prowadzenia, tak? Więc, że Bóg będzie nas indywidualnie prowadził. Okej. Teraz podsumujmy. Dzisiaj mieliśmy takie spojrzenie pod względem tych trzech grup. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, żebyśmy umieli całościowo patrzeć na kwestię uzdrawiania. Rozumieć swoje stany ducha, które będziesz miał i rozumieć, na kogo nakładać ręce, a na kogo nie. Gdzie mam uzdrawiać ewidentnie i będą uzdrowienia i masz wierzyć. Po prostu wierzyć. Bo jesteś narzędziem Boga. I Bóg będzie to czynił. Tak? Więc dlatego mamy to spojrzenie takie przekrojowe, jedno z tych spojrzeń. A teraz chciałem podsumować jeszcze, mówiąc tak, że uzdrowienie jest dla każdego wierzącego. Dla każdego wierzącego w Jezusa Chrystusa, dla każdego wierzącego jest to po prostu chleb dzieci. Dzieci Boga. To jest dla każdego wierzącego. I każdy, kto wierzy w uzdrowienie, może je otrzymać. Każdy, kto przychodzi do nas, mówiąc krótko, i mówi, słuchajcie, pomóżcie, bo wie, że Bóg uzdrawia. Pomóżcie. To my powinniśmy stać zawsze w pozycji, wiemy, tak jest, możemy usłużyć. Tą wiarę będziemy budować. Tą pozycję. Dzisiaj mamy to, komu możemy usłużyć. Jeszcze będziemy się uczyć, jak usługiwać, żeby rzeczy się działy. Okej. Ale pamiętajmy o tym, jest to uzdrowienie dla każdego, kto wierzy. Jeszcze przychodzi mi jeden fragment. Dzieje 14 i werset 9. Albo może już od 8. 8 i 9. W listrze siedział pewien człowiek o bezładnych nogach, chromy od łona matki swojej, który nigdy nie chodził. Słuchał on mówiącego Pawła, który spojrzawszy, albo inaczej przypatrzywszy się mu uważnie i zobaczywszy,
że ma wiarę, aby zostać zbawionym, zawołał głośno, podnieś się prosto na nogach.
Widzicie? Zobaczył, że ma wiarę. Zobaczył, że ma wiarę. I to jest to, co właśnie mówię. To jest chleb dla tych, którzy mają wiarę. Ci, którzy przychodzą. Oni nie muszą mieć pełnej struktury, pełnego objawienia o Bogu, wszystkiego doskonale. Tak? To są ludzie, którzy mają serca ku Bogu. Którzy chcą Boga. Którzy wierzą, tak On uzdrawia. I to dokonuje już Bóg sam w ich sercach. Bóg przygotowuje ich na to przyjęcie uzdrowienia, ale my jesteśmy tymi katalizatorami jako ciało Chrystusowe. My jesteśmy, którzy w Jego imieniu dokładnie kładamy ręce. Mówimy nakazy w stosunku do chorób, demonów i wszystko musi się dziać. Zgodnie z tym. Bo my w Jego imieniu robimy, nie w swoim. My jesteśmy posłanymi, by to czynić. W związku z czym Bóg będzie to robił, ale mówię, musi z drugiej strony być ta wiara, która umożliwi usługiwanie nam. Dlatego to jest pierwsza rzecz. Więc, że uzdrowienie jest dla każdego wierzącego. Tak jak mówiliśmy w Starym Testamencie, jeszcze przypominam, że jeżeli Boga będziemy słuchać, to gdziekolwiek powiemy na Boże objawienie tak, chociażby to było tylko uzdrowienie, że Bóg uzdrawia, to powiedziałeś Bogu tak. I Bóg się chwyci tej jednej rzeczy i chce ci pomóc. Dlatego to jest uzdrowienie, kiedy ludzie do nas przychodzą, jest to dla nich nadzieja, że oni będą uzdrowieni, ponieważ mają tą wiarę, że przychodzą do nas, proszą o modlitwę z nadzieją, że będą uzdrowieni. Naszym zadaniem jest usłużyć wierze. Oni będą uzdrowieni. Okej, okay, tak więc uzdrowienie jest dla każdego wierzącego, tak? Nie jest natomiast, jeżeli mówimy o chrześcijanach samych, nie jest dla tych, którzy pozostają w grzechu. Teraz, co to znaczy pozostać w grzechu? Uwaga, żebyśmy źle nie rozumieli. My nie jesteśmy grzesznikami, nie powinniśmy być grzesznikami. Biblia tak mówi. O nas, jako ciele Chrystusa. My nie powinniśmy być ludźmi, którzy chodzą w ciele. Powinniśmy być ludźmi, którzy chodzą w duchu. To znaczy, że Biblia w tym przypadku nazywa nas ludźmi, którzy są sprawiedliwymi, nie są grzesznikami. Byliśmy, ale już nie jesteśmy. Więc jeżeli mówimy o kimś, że pozostaje w grzechu albo trwa w grzechu, to znaczy, że wie o tym, że to jest grzech, jako chrześcijanin, i nadal go popełnia. Czyli nie odwracając się od tego. Po prostu cały czas w tym jest. To jest bardzo zły stan, o tym mówiliśmy, że z tego trzeba się odwrócić, bo on może być przyczyną właśnie jakiejś choroby, przykładowo. Dlaczego? Pamiętacie Mateusz 5:29, że w przypadku takiego stanu, jeśli więc prawe twoje oko jest powodem do grzechu, wyłup je od siebie. Lepiej jest bowiem dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być rzucone do gehenny. Bóg sam mówi, że lepiej jest, żebyś na ciele poniósł ból i niedoskonałość, czyli choroba na przykład, i to by cię zatrzymało przed dalszym grzeszeniem, niż gdybyś był zdrowy i poszedł do piekła. Czyli Bóg dopuści działanie tego typu choroby na przykład, w takim przypadku, jeśli osoba uparcie trwa w grzechu. Pamiętajcie, znowu wracamy do Pisma. Kiedy będziesz słuchał mego słowa, strzeń, trwał i tak dalej, to usunę wszelką chorobę. Czyli dziedzictwo zdrowia jest dla świętych, dla tych, którzy chcą chodzić z Bogiem. Tak? Te rzeczy odchodzą od nas, jeżeli były jakieś choroby, one powinny odchodzić przez świadomość, przez wzrost Bogu, przez świadomość dziedzictwa w Chrystusie i tak dalej, przez wiarę naszą. One po prostu odchodzą. Wszystkie obietnice są przez wiarę, a propos. Musimy wierzyć. Tak? Wszystkie obietnice są przez wiarę. Okej. Okay. Więc to jest jedna ważna uwaga. I teraz takie poszerzenie naszego myślenia, już żeśmy o tym mówili, kiedyś mówili, czy Bóg rani, czy uzdrawia. Kiedyś taki temat mieliśmy. Ja troszeczkę na to wejdę. Dlaczego? Żeby rozumieć, bo Pismo nam pokaże kilka miejsc, często niezrozumiałych dla wielu chrześcijan. Dlaczego? Ale chcę, żebyśmy mieli całość, gdzie się pojawia choroba. Po pierwsze,
Bóg może dopuścić do pewnej niedogodności, choroby w naszym życiu, która ma nam przypominać o posłuszeństwie w powołaniu. I teraz podam wam przykład, dlaczego tak się dzieje. Otóż Bóg chce, żebyśmy byli w doskonałej Jego woli. My jesteśmy powołani do chodzenia z Nim, a nie spadać na jakieś tam, ostatnio mówili o tych literkach B, C, D i tak dalej. Nie chodzi o to, żebyśmy byli w niedoskonałej woli. Bóg nas powołał do jednego stanu, chodzenia w Chrystusie, bycia Chrystus. I w naszym wzroście my idziemy cały czas coraz bliżej z Nim. I to jest bardziej naturalne niż, uwaga, odchodzić od tego. Nam jest łatwiej być posłusznym niż nieposłusznym. Jest nam łatwiej, bo przykazania Jego nie są ciężkie. Nie są ciężkie. One są naprawdę lekkie. Jarzmo jest lekkie i przyjemne. Dlatego nam jest łatwiej, jako ludzi duchowych, którzy mają Ducha Świętego, jest naturalnie łatwiej z natury Boga wchodzić w Ducha, niż się uparcie trzymać ciała. Jest nam łatwiej. I dla nas, którzy mamy Ducha Świętego, którzy mamy pomoc, tak? I jest tak, że Bóg może dopuścić taką rzecz. Ja podam taki przykład. Tutaj niektórzy znają takiego brata Hegina. Hegin. Tego nie ma w Biblii, ale to jest jego doświadczenie. On miał 13 spotkań bodajże, czy tam około 13 spotkań ponadnaturalnym z Panem Jezusem z aniołami. Był jeden z nauczycieli powołanych na czasy końca. On już nie żyje. I było takie coś, że on miał wypadek. Przewrócił się na łokieć i tam jakieś zwichnięcie stawów, miał pokruszone coś tam w tym łokciu i poszedł do szpitala. I Pan Jezus przyszedł do niego, usiadł na łóżku i z nim rozmawiał. I mu zaczął mówić o tym, dlaczego to się wydarzyło. I on powiedział mu w ten sposób, że ty będziesz uzdrowiony, wszystko szybciej będzie się działo niż normalnie w medycynie się dzieje. Nastąpi to znacznie szybciej, po 13 dniach już tam chyba zrymowali ten gips cały. Bardzo szybko to było, tam się wszyscy dziwili. Ale on mu zostawił 1%, Jezus powiedział, zostawię ci 1% niedomagania, żebyś pamiętał o tym zawsze, żebyś nie wychodził z mojej doskonałej woli. Bo on już miał służbę. On pamiętam 4 czy 5 stopni, chyba 4 stopnie poziomy służby miał mieć. I on o tym wiedział, mógł go prowadzić przez aniołów i tak dalej. I on wzrastał. Musiał być posłuszny w każdym miejscu. Jak był posłuszny, to szedł wyżej stopnia. Wszystko było uzależnione od jego posłuszeństwa. I tak jest w naszym życiu. Każdy z nas ma konkretne powołanie. Nie wejdziemy wyżej, jak nie zrobimy pewnych stopni wcześniej. Ponieważ nasze powołanie się rozwija i to jest związane z posłuszeństwem wobec Boga. Rzymian 12 mówi, że jest wola dostateczna, dobra i doskonała. A więc widzimy, że jest coś, co jest na różnych poziomach, ale jest doskonałe. I każdy z nas ma doskonałą wolę. I Bóg chce, byśmy kroczyli w doskonałej. My nie mamy rozpoznawać, co jest dostateczną wolą dla nas i mówić, dobra, to w niej będę chodził. My mamy rozpoznawać tą doskonałą wolę i w niej być. I u niego, wiecie, jaki był problem? Był ten, że on był nauczycielem Słowa Bożego od początku praktycznie powołania. I Bóg powołał go już przed stworzeniem na proroka. Tylko, że jego dar proroczy nie objawił się od razu, tylko dopiero w jakimś tam wieku. I z naturalnego punktu widzenia on wolał nauczać. I gdzieś tam zaczął mówić w tej kolejności, że jestem nauczycielem i prorokiem. Na drugim miejscu był prorok. A Jezus mu objawił to już wcześniej, że ty jesteś prorok i nauczyciel. Jego wyznanie, wiecie, moc wyznania, powodowało, że on nie mógł usługiwać tak, jak Bóg by chciał przez niego usługiwać, ponieważ on spychał kwestię proroczą na dalszy plan. Czyli chciał nauczać, ale nie był prorokiem, chociaż Bóg go do tego powoływał. I tak trwało to 2 lata. Bóg czekał na niego 2 lata, aż zmieni to. Wskazywał mu 100% i na pewno, bo 2 lata czekał, jest tam w jego świadectwie. I później on mówi tak. I diabeł to wykorzysta. Jego nieposłuszeństwo. I miał właśnie ten wypadek i to się stało. I Jezus powiedział, ja dopuściłem do tego, żeby cię jakby przestrzec, wskazać na przyszłość, żebyś pamiętał o tym, że ty jesteś prorokiem i już tego nie zmieniał, i nauczycielem. I to jest, widzicie, coś, co w jego życiu się dokonało. Ale teraz zobaczymy w piśmie jeszcze kilka przykładów. Zwróćmy uwagę na przykład na Księgę Liczb, 12 rozdział, 1, 2. Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu kuszytki, którą wziął sobie za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę kuszytkę. Mówili, czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami? I później czytamy w wersecie 7, kiedy Bóg ich gani za to, co mówią przeciwko Mojżeszowi, ponieważ 7 mówi tak, lecz nie jest tak ze sługą moim Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się mówić przeciwko memu słudze, przeciwko Mojżeszowi? I zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł. A obłok oddalił się od namiotu. Lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg. Od trądu. Miriam, ona, czytamy chyba 15 księgi wyjścia, jak wychodzili Izraelici, jak tam jest wspomniane, że ona na bębenku śpiewała, tańczyła przed Panem z radością. A teraz takie coś, tak? Że choroba na nią przychodzi, nie? Dlaczego? Bo zgrzeszyła, tak? Razem z Aaronem. Bo mówiła źle w tym momencie o Mojżeszu i Bóg po prostu dozwolił, żeby się pojawił trąd. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata, wtedy rzekł Aaron do Mojżesza, proszę, Panie mój, nie każ nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili, jesteśmy winni. Patrzcie, szybko pokutują, prawda? I teraz jest tak, nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana. O Boże, spraw proszę, by znowu stała się zdrowa. Pan rzekł do Mojżesza, gdyby jej ojciec plunął w twarz, czyż nie musiałaby się przez 7 dni wstydzić? Tak ma być ona przez 7 dni wyłączona z obozu, a potem może znowu powrócić. 7 dni trędowata. Na skutek grzechu i nieposłuszeństwa. Pokutowała. Bóg przebacza, ale co? Ale nie pozostawia bez rezultatu. Musisz wiedzieć, że coś zrobił. Tak? I tutaj właśnie też jest ten przykład, że Bóg nas wychowuje. I Bóg chce pełni zdrowia. Amen. On chce dla nas dobrze. I tutaj też widać, że ona będzie zdrowa. Kevin był też zdrowy. Ale tylko w pewnym momencie tak czuł, wiesz, coś tam robi, okej, okay. Wiem o co chodzi. Przypomnienie, żeby chodzić w doskonałości. To jest taki przykład. Następny przykład, Księga Pierwsza Rodzaju, 32 rozdział, 31 werset. To jest walka Jakuba z aniołem Panem, tak? Rezultatem tej walki co było? Werset 31. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc, mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Słońce już schodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. 33. Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścień, na której stawi biodrowy, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. I tutaj widzimy, że na skutek spotkania z Bogiem zaczął utykać. Bóg dał mu pewien znak, który miał go dalej prowadzić w życiu, albo żeby pamiętał. Tak? Spotkanie z Bogiem. Ok, następny fragment. Zobaczmy dalej. Łukasz 1:20. Pierwszy rozdział, werset 18. Na to rzekł Zachariasz do anioła. Po czym to poznam? A więc, że się narodzi ten, który przed Panem będzie szedł, tak? Po czym to poznam? Znaku, szukanie znaku. Bardzo typowy u Żydów, tak? Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary, a moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł. Ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy. Nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie. Bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Bo nie uwierzyłeś. To był znak. Panie, daj mi znak! A co? Bum! Cisza. Ty już nie możesz mówić. Masz znak. Nie? Czyli mówiąc krótko, po co żądasz znaku? Milcz. A to milcz. Bo nie uwierzyłeś. Więc zwróćcie uwagę, że Bóg dopuszcza tego typu rzeczy jako znaki. I teraz jeszcze jeden może fragment. Ezechiel 3:26. Ja sprawię, Pan Bóg mówi do proroka Ezechiela, ja sprawię, że język Twój przylgnie Ci do podniebienia i będziesz niemy. I nie będziesz dla nich mężem strofującym. Są bowiem ludem buntowniczym. Czy będziesz siedział cicho, czy nie? Gdy ja będę mówił do Ciebie, otworzę Ci usta. I powiesz im, tak mówi Pan Bóg. Kto chce słuchać, niech słucha, a kto zaprzestanie, niech zaprzestanie. Bo to lud oporny. Widzicie? Znowu jest znakiem. Jest znakiem. Zobaczcie, Bóg może użyć choroby. Widzicie to? Tak zwanej choroby. My nazwamy to chorobą, też możemy nazywać, tak? Świat jakby nazwał. A to mogą być znaki nawet. Miały być znaki dla ludu, że oni się sprzeciwiali, oni byli oporni, oni nie chcieli słuchać, więc Bóg dla nich daje łaskę, znak. Cierpi prorok, w cudzysłowie cierpi, tak? Bo nie może mówić. Ale jest znakiem, proroczym znakiem, tak? I to jest nie jeden znak. Jak zobaczycie Ezechiela, tam jest kilka tych znaków u proroków. Więc podobne rzeczy się działy w innych miejscach. I dlatego często, żebyśmy szerzej pojmowali kwestie tak zwanych chorób, czy czegoś, co ludzie nazywają być może w ten sposób, to może być coś, co jest znakiem, co jest po prostu ostrzeżeniem, co jest napomnieniem. I pewne rzeczy Bóg usuwa, ale pewne zostawia jako przypomnienie. Także chciałem, żebyśmy to rozumieli szerzej. Natomiast Bóg ewidentnie uzdrawia nas, jeżeli to są zwykłe, że tak powiem, choroby, które gdzieś tam się przypamiętały, jakieś zniewolenia demoniczne, cokolwiek to jest. Jeżeli wierzymy Bogu, jest to nasze dziedzictwo, my możemy oczekiwać komfortu, możemy oczekiwać zdrowia, tak? Więc bądźmy ludźmi wiary, ludźmi Boga, ludźmi ducha, a te rzeczy będą odchodzić, po prostu muszą odchodzić. Także na tyle. To chciałem właśnie dzisiaj przekazać. Amen.